To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Minister Sikorski zapowiada zwrot w polityce zagranicznej. Ja nazywam się Łukasz Grzmiejsławski, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście 8.10 jest Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Polityce Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Spotkamy się dziś dlatego, że dziś przed południem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosi w Sejmie exposé, w którym nakreśli cele polskiej polityki na najbliższe lata. Znając ministra Sikorskiego, można założyć, że będzie to wystąpienie wypełnione konkretami, ale nie tylko dlatego, że temperament szefa naszej dyplomacji nie pozwala, by potraktować taką okazję lekko, lecz także dlatego, że sytuacja międzynarodowa jest niebywale trudna i napięta. Wojna tuż za naszą granicą trwa już trzeci rok. Bezpieczeństwo transatlantyckie jest narażone na szwank nie tylko z powodu zagrożeń zewnętrznych, ale przede wszystkim przez realne ryzyko powrotu populistycznego polityka do Białego Domu po tegorocznych wyborach w Ameryce. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, to przełomowy okres, a więc zadania naszej dyplomacji są wyjątkowe, mówią urzędnicy w MSZ. Ostatnio ulubionym leitmotywem wielu analityków w Europie jest snucie analogii z latami 30. XX wieku. Co spodziewa się pan dziś usłyszeć od Sikorskiego? Czy powinniśmy być gotowi na ekspozę czasów wojny?
No ja przede wszystkim jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób zostaną w tym przemówieniu wyważone właśnie te rozmaite dynamiki, z którymi się spotykamy. Czy to będzie właśnie przemówienie, którego osią i podstawą będzie bezpieczeństwo i zagrożenie tego bezpieczeństwa, a więc ten klimat, jak to powiedział Donald Tusk kiedyś, zresztą nie on jeden, klimat przedwojenny w Europie, czy to będzie też przemówienie, które będzie wychodzić niejako trochę bardziej w przyszłość i trochę szerzej patrzeć na rzeczywistość też tej polityki zagranicznej, no, która przeplata się nieuchronnie i z polityką wewnętrzną, i polityką europejską. Myślę, że możemy tutaj przed naszymi też słuchaczami uchylić nieco rąbka tajemnicy i powiedzieć, że my trochę już wiemy o zawartości tego przemówienia. Zresztą w Gazecie Wyborczej był na ten temat tekst. Wiemy to i ze swoich źródeł i też w zasadzie chyba możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, co w takim przemówieniu powinno by się znaleźć, gdyby patrzeć na szerzej na politykę rządu Donalda Tuska i wcześniejsze wystąpienia Radosława Sikorskiego. Więc ja bym się jednak spodziewał, że tutaj fundamentem tego exposé będzie ta sytuacja wojenna, będzie to zwrócenie uwagi na fundamentalną rolę bezpieczeństwa dla przyszłości, dla dobrobytu, dla stabilności europejskiej oraz transatlantyckiej. Spodziewałbym się również, że do jakiegoś stopnia będzie to przemówienie poświęcone takiemu rachunkowi sumienia, czy też wprost być może rozliczeniu rządów poprzedników, rządów PiS-u przez te ostatnie 8 lat. No bo przecież to jest jeden z elementów, kto wie czy nie, jeden z bardziej istotnych elementów w ogóle polityki rządu Donalda Tuska, prawda? Który no jednak w dużej mierze, być może z powodów kampanijnych, prawda, kolejne wybory, które koalicja musi wygrywać, być może z innych powodów, ten rząd w bardzo mocny sposób skupia się właśnie na piętnowaniu i rozliczaniu tych błędów, czy też ze swojej perspektywy zaniechań, grzechów poprzedników u władzy. Ale to powiedziawszy, ja bym jednak oczekiwał, że zamiast tych rozliczeń i wskazywania jakichś błędów, że tam jednak będzie spora część takiej pozytywnej agendy. To znaczy, że wreszcie usłyszymy jakiś konkretny program, jakieś cele, jakieś kierunki, no właśnie takie, które pozwalałyby zwiększyć to europejskie bezpieczeństwo, ustabilizować odpowiedź na rosyjską agresję. Wiemy, że w ostatnich miesiącach można powiedzieć, że przez Zachód przez Europę przetoczyła się taka fala pesymizmu. W tej chwili wydaje się, że to jest powoli zażegnywane i tutaj wielką rolę odegrało wreszcie przegłosowanie tego pakietu wsparcia dla Ukrainy w amerykańskim kongresie. Gdy państwo będą słuchać tej rozmowy, zapewne ta ustawa będzie już po podpisie prezydenta Joe Bidena i w ciągu kilku dni nowe dostawy sprzętu z USA, sprzętu i amunicji będą trafiać na Ukrainę. To jest niezwykle ważny tego element i warto by było, żeby Polska pokazała, w jaki sposób, jakimi inicjatywami, z jakimi partnerami, z którymi partnerami będzie chciała tą ścieżką dalej podążać.
No właśnie, ja pamiętam między innymi poprzednie exposé Sikorskiego, to był 2011 rok, czyli w zasadzie zupełnie inna epoka, kiedy jeszcze wizja Rosji rozpętującej wojnę w Europie wydawała się niewyobrażalna, na przykład pojęcie wojny hybrydowej funkcjonowało głównie w raportach analityków zajmujących się odległą przeszłością. Sikorski mówił wtedy między innymi, musimy realistycznie ocenić, jakie są nasze zasoby intelektualne, społeczne, gospodarcze i wojskowe w porównaniu do rywali. Po drugie, określić, jaki przyświeca nam cel. Po trzecie, wiedzieć, jak w takich warunkach można prowadzić skuteczną polską politykę. Dodał także, że naszym obowiązkiem jest racjonalnie kalkulować. Tylko, no właśnie, co to znaczy racjonalnie kalkulować dziś, w 2024 roku?
Ma pan rację, że przemówienia wygłaszane, nie wiem, kilkanaście lat temu dotyczą zupełnie innej epoki. I w zasadzie można powiedzieć, że są dzisiaj nieaktualne, tak? W tym sensie, że wojna w Europie pokazała nam, odsłoniła zupełnie inną rzeczywistość. Pewne rzeczy w sumie upraszczając, tak? To znaczy my już się wyzwoliliśmy z takich trochę pięknoduchowskich zapatrywań czy też wizji dotyczących jakiejś współpracy w imię wspólnego dobra, bo widzimy, że tej współpracy po prostu i tego wspólnego dobra tamta strona nie akceptuje. Nie ma w tej chwili możliwości prowadzić konstruktywnego dialogu z Federacją Rosyjską oraz z Białorusią, niestety, na podstawie takiej, jaka nam się wydawała słuszna i celowa jeszcze 10-20 lat temu, ponieważ no, przekonaliśmy się, że reżim putinowski przede wszystkim rozumie siłę. I to siłę bardzo brutalną, militarną, również ekonomiczną. I w związku z tym należy chyba oczekiwać, że również w tym przemówieniu, tak jak zresztą w całej agendzie rządu Donalda Tuska, te kwestie bezpieczeństwa będą się opierać na sile militarnej, to znaczy spodziewam się, że tam padnie kolejna deklaracja kontynuacji wzmocnienia militarnego Rzeczpospolitej Polskiej, Sił Zbrojnych RP oraz pogłębiania, zacieśniania, podnoszenia na wyższy poziom współpracy sojuszniczej, zarówno jeśli chodzi o NATO, plus oczywiście relacje, które my uznajemy za specjalne i na pewno mają one specjalne znaczenie dla nas. Pytanie, jak to jest po drugiej stronie, ze Stanami Zjednoczonymi, ale również spodziewałbym się podkreślenia tych relacji europejskich, ponieważ widzimy interesującą dynamikę w Europie, że Unia Europejska, która dotychczas mówiła o sobie jako o takiej miękkiej potędze, prawda, o potędze regulacyjnej, o oddziaływaniu poprzez soft power, poprzez te relacje ekonomiczne, głównie kulturowe, prowadzenie właśnie tych dialogów takich dotyczących spraw społecznych, że Unia Europejska również zmierza w kierunku stania się czymś w rodzaju Unii Obronnej, prawda? To zostało parę razy już dosyć wyraźnie powiedziane w różnych gremiach europejskich. A z drugiej strony no, rząd Donalda Tuska w sposób bardzo wyraźny dokonuje tego europejskiego otwarcia i stawia sprawy bezpieczeństwa w sposób taki, w jaki nie stawiał ich rząd PiS-u na forum europejskim właśnie. Więc myślę sobie, że usłyszymy zarówno o roli Polski jako no, przyszłej być może potęgi militarnej w tym regionie świata, na wschodniej flance i na wschodzie struktur i natowskich, i europejskich. Myślę, że usłyszymy bardzo dużo o relacjach wewnętrznych w NATO i naszej też ambicji odgrywania w nich coraz większej roli i tak samo o włączaniu do spraw obronnych Unii Europejskiej, która przecież ma wiele tych innych wymiarów, prawda? Może przede wszystkim nie w sferze obronnej. Ale dzisiaj musimy myśleć o odstraszaniu i obronie w sposób bardzo kreatywny, w sposób wykraczający tylko poza tę kwestię militarną, bo widzimy, pan o tym wspomniał, że stajemy w obliczu wojny nowego typu, wojny hybrydowej, wojny, która toczy się jednocześnie w wielu wymiarach informacyjnym, energetycznym, ekonomicznym, handlowym, oddziaływania na mniejszości narodowe, ataków poniżej jakby progu wojny, ale wytwarzających stan niemal permanentnego kryzysu. I trzeba się temu przeciwstawiać nie tylko przy użyciu tych narzędzi militarnych, które są oczywiście ostatecznym argumentem i nie ma innej drogi, jak tylko żeby je rozbudowywać i wzmacniać i demonstrować wolę ich użycia, co jest też bardzo ważne, ale to odstraszanie poniżej i w pewien sposób również walka poniżej progu wojny militarnej po prostu musi się toczyć, bo inaczej będziemy postawieni w sytuacji takiej, że będziemy atakowani, a nie będziemy w stanie, czy też nie będziemy chcieli, nie będziemy umieli na te ataki odpowiedzieć.
Na tym politycy zachodniej Europy pracują już, to znaczy przekonują swoją opinię publiczną, że należy zmienić podejście do myślenia o bezpieczeństwie Europy. Dosyć radykalnie. Zresztą ta opinia publiczna się zmienia na Zachodzie. Po naszej myśli, trzeba powiedzieć. Powoli, ale jednak. Z pewnych źródeł wiemy też, że Sikorski ma jasno powiedzieć koniec z wybieraniem pomiędzy Ameryką a Unią. Polska potrzebuje dwóch polis ubezpieczeniowych. Czy do tego może służyć odnowiony trójkąt weimarski? Czy innymi słowy, Polska będzie chciała rozgrywać karty w Unii wspólnie i tym razem na równi z Berlinem i Paryżem? Czy też to nadal byłoby granie ponad swoją ligę?
Ja może najpierw się odniosę do tej kwestii amerykańskiej, która, no można powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście takie słowa padną od ministra Sikorskiego, znowu nie będzie też niczym nowym. Bo przecież no, ja pamiętam, że od kiedy zajmuję się sprawami obronnymi czy bezpieczeństwa w ujęciu międzynarodowym, to tam zawsze była mowa o tym, przepraszam za takie kolokwialne ujęcie, ale o tym tatusiu i mamusi. Tak? To znaczy, że Polska jest jednocześnie i nie ma innego wyboru, jak tylko jednocześnie być mocno związana, zakorzeniona, mieć silnych partnerów w Europie, w domyśle w Unii Europejskiej, prawda, ale też szerzej w tym kontynentalnym i pozakontynentalnym, bo również z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii w tej społeczności europejskiej, oczywiście społeczności demokracji, jak i oczywiście być wiarygodnym partnerem, sojusznikiem, czerpiąc też z tego olbrzymiego zasobu twardego bezpieczeństwa dostarczanego przez Stany Zjednoczone. I sądzę, że akurat jeśli chodzi o ten kierunek amerykański, to my jesteśmy relatywnie dobrze w tym momencie i postrzegani, i też zabezpieczeni na przyszłość, jeżeli mówimy właśnie o tych dwóch polisach, jeżeli takiego języka minister Sikorski rzeczywiście użyje. No bo przecież po pierwsze jesteśmy naprawdę liderem wydatków obronnych, a wiemy, że dla Ameryki jest to ważne, nie tylko dla Donalda Trumpa, bo ja sobie przypominam, że i za czasów Baracka Obamy, tak, były takie nieskuteczne wtedy apele wystosowywane z Waszyngtonu pod adresem europejskich sojuszników.
No, Europa wtedy korzystała z dywidendy pokoju, nie chciała z tego rezygnować.
No, można powiedzieć, że zbyt sobie wydłużyła tę dywidendę, prawda, przysypiając, czy też przymykając oczy na niektóre dosyć ewidentne dowody rosnącej rosyjskiej agresji. No ale to jest przeszłość, a dzisiaj mamy rzeczywistość taką, w której Polska jest liderem wydatków obronnych w NATO. 4,2% PKB. Ktoś powie, że to jest statystyka i że no nie do końca można te liczby przyjmować jako wyznacznik siły i potęgi militarnej. I ja się w sumie z tym zgodzę, bo my jesteśmy na początku tego procesu i powiedziałbym tak, że jeżeli za 10 lat będziemy również wydawać 4,2%, to wtedy będziemy mogli mówić o radykalnym wzroście naszej siły militarnej. Ale to jest pewnego rodzaju deklaracja i ona jest zauważana zarówno w Europie, jak i być może przede wszystkim w Waszyngtonie. No oczywiście z drugiej strony istotne jest też to, że my znaczną część z tych przeznaczonych na zbrojenia pieniędzy z tego 4,2% PKB, zostawiamy po prostu w Ameryce, kupując no, dosyć duże ilości bardzo nowoczesnego sprzętu. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa z Trójkątem Weimarskim. Ja sądzę, że to jest w tej chwili ulubione pole aktywności rządu Donalda Tuska, jego samego i też ministra Sikorskiego. Wiemy, że kolejne spotkania są na horyzoncie, wręcz za kilka tygodni. Jeszcze przed szczytem waszyngtońskim mają się odbyć. I tutaj ja bym widział dwojako rolę Polski. Po pierwsze jest to jednak odnowienie dialogu przede wszystkim, wydaje mi się, z Francją, ponieważ Francja dokonała w tym momencie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bardzo istotnego zwrotu w swoim podejściu do Rosji. Pamiętamy, że bardzo długo Paryż był jedną z tych stolic, która patrzyła w kierunku Moskwy, wypatrując trochę desperacko jakiś oznak gotowości do rozmów, jakiegoś porozumienia, jakiegoś rodzaju deeskalacji, to jest też jedno z ulubionych słów, nie doczekała się tego, a w związku z tym przestawiła się w tym momencie, przeszła do obozu, powiedziałbym, jastrzębi, tak, jeśli chodzi o postrzeganie Rosji. I przecież to oświadczenie Macrona o tym, że nie należy wykluczać w przyszłości rozmieszczenia wojsk zachodnich w Ukrainie. No można powiedzieć, że to gdyby ktoś powiedział, że taki głos popłynie z Paryża jeszcze 2, 3, 5 lat temu, to wszyscy byśmy się popukali w głowę, tak? A w tym momencie Macron jest jednym z tych liderów, powiedzmy, tego werbalnego wymazywania czerwonych linii. Jest oczywiście Berlin, tak? No Berlin to jest skomplikowana historia, wiemy, na wielu poziomach, głównie na poziomie wewnętrznym. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy możliwość oddziaływania Polski i Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, którego zresztą pamiętamy z słynnego przemówienia w Berlinie, prawda, w którym mówił, że wzywał niejako Niemcy do większej aktywności. Można powiedzieć, że bez większego skutku. Nie wiem, czy Polska ma możliwość realnego wpływu na wewnętrzną, niezwykle skomplikowaną niemiecką politykę, ale sam fakt, że jakby odnowieniem Trójkąta Weimarskiego dociążyła niejako tę opcję stanowczą, tę opcję militarną, powiedzmy. Wciągamy na nowo Berlin, powiedziałbym, w ten dialog dotyczący twardego bezpieczeństwa na wschodniej flance i w dodatku mamy tego sojusznika nowego w postaci Paryża i Macrona. Więc można powiedzieć, że jeżeli te dwa rogi tego trójkąta myślą w coraz większym stopniu podobnie, Warszawa i Paryż, no to też możliwości nacisku na ten trzeci róg berliński się nam zwiększają. Aczkolwiek mówię, że to jest kwestia skomplikowana i tutaj nie podejmuję się przewidywać, jak to będzie. Na pewno ten trójkąt weimarski pojawi się jako bardzo silny element polityki europejskiej. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę, że to nie jest tylko tak, że rząd Tuska i Sikorski jako szef dyplomacji pracuje wyłącznie na tym kierunku wschód-zachód, tak? Czyli Warszawa, Berlin, Paryż. Pracuje również na osi północ-południe, a w szczególności na kierunku tym pozabałtyckim, tak? Skandynawia, kraje bałtyckie. To jest też nowe otwarcie, nowe po tych kilku latach pewnego zastoju, aczkolwiek nie nowe dla Sikorskiego, bo przecież pamiętamy inicjatywę Partnerstwa Wschodniego podjętą razem ze Szwecją i w pewnym sensie Sikorski tutaj wraca do swoich korzeni jako dyplomata.
No to prawda, zmieniła się sytuacja, że Szwecja i Finlandia są nowymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, wnosząc aportem bardzo duże armie, silny przemysł zbrojeniowy i taką gotowość operacyjną również, zwłaszcza Finlandia. To jest rzeczywiście...
Z tymi dużymi armiami to bym nie przesadzał.
No, są to, no przynajmniej w przypadku Finlandii jest to na przykład obowiązek służby wojskowej, który obejmuje prawie całą populację. To jest coś, co na pewno zwiększa potencjał operacyjny sojuszu na wschodniej flance. Ale pan wspomniał o Partnerstwie Wschodnim i tym Trójkącie Weimarskim. Chciałem dopytać, czy pan się spodziewa, że ambicje polityczne Radosława Sikorskiego też kierują się w tym do tego celu kształtowania de facto przez Polskę polityki wschodniej Unii Europejskiej. Czy to jest osiągalne?
No to jest bardzo interesujące pytanie i ono oczywiście wykracza poza samo exposé, które wygłosi minister. Ja bym się, szczerze mówiąc, nie spodziewał, żeby on w nim zawierał jakieś takie elementy, które by nam pozwoliły przewidzieć, czy on rzeczywiście ma te personalne ambicje zasiadania w jakichś gremiach europejskich, przypuśćmy po wyborach do Parlamentu Europejskiego i po ukształtowaniu się nowego układu władzy. Oczywiście Sikorski jest heavyweightem, jest bokserem wagi ciężkiej w tym gronie europejskim, aczkolwiek poza taką bardzo pozytywną deklaracją i takim klimatem, chyba w większości stolic dla niego bardzo sympatycznym, to znaczy ten przełom europejski Warszawy był oczekiwany w Europie, jest generalnie bardzo dobrze przyjmowany, to jednak z drugiej strony Polska przedstawiła już kilkukrotnie, że nie zamierza podpisywać się jakby in blanco pod polityką brukselską i stawia pewne swoje też czerwone linie, tak, w pewnym sensie. Tutaj mówimy o polityce klimatycznej, tutaj mówimy o tych niezwykle trudnych sprawach dotyczących handlu z Ukrainą. Jest jeszcze pewnie parę innych obszarów, w których ja, szczerze powiedziawszy, nie jestem ekspertem. No i to jest pytanie, czy Sikorski powie w tym wystąpieniu, właśnie zarysuje, jakie są te polskie obszary stanowczości, te czerwone linie, te bastiony obrony polskich interesów. Jak to będzie w ogóle opowiedziane, tak? Bo no, z jednej strony spodziewamy się, że to będzie takie bardzo proeuropejskie wystąpienie, ale z drugiej strony nie możemy pomijać tych niezwykle trudnych, też zabagnionych w wielu obszarach polityk europejskich, których wpływ na polskie interesy, na polską gospodarkę, na też takie poczucie bezpieczeństwa Polaków i poczucie przynależności Polaków do tej europejskiej wspólnoty, może być kwestionowane i kontrowersyjne. Więc ja bym powiedział tak, że powinniśmy oczywiście mieć nadzieję, że przedstawiciel Polski w przyszłym rozdaniu władz europejskich, czy to będzie Sikorski, czy to będzie ktoś inny, że zajmie stanowisko no takie, które też z przyczyn takich godnościowych, czy też z pewnego obiektywnego znaczenia, zwłaszcza w tym klimacie zagrożenia, zwłaszcza w tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, że to będzie istotny głos, istotne stanowisko, istotna postać. Ale szczerze powiedziawszy, mi osobiście bardziej by zależało, żeby nawet jeżeli nie będzie takiego stanowiska dla Sikorskiego czy kogokolwiek innego z Polski, żeby te kwestie po prostu ruszyły do przodu, żebyśmy mieli tą europejską strategię przemysłu obronnego działającą, prawda? Ona została ogłoszona, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić cokolwiek o jej skuteczności. Żebyśmy mieli współpracę z NATO, na przykład w zakresie mobilności wojskowej, żebyśmy nie mieli konkurencji, jeśli chodzi o tą ideę obrony Europy czy europejskiej armii, a sojuszem północnoatlantyckim, żeby wyprostować pewne znaki zapytania dotyczące współpracy z Chinami na przykład. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Sikorski odniesie się do tego chińskiego problemu, który wiemy, że jest niezwykle ważny dla Amerykanów. I tutaj już nie ma żadnych dwuznaczności, tak? Oni uznają Chiny za zagrożenie naprawdę strategiczne i najpoważniejsze, a Rosję traktują jako pewien problem do załatwienia. I to, nie łudźmy się, głównie do załatwienia przy użyciu wojsk, zasobów, pieniędzy i determinacji Europy. To Europa musi odgrywać główną rolę w załatwieniu problemu czy też zagrożenia rosyjskiego. Oczywiście ze wsparciem Ameryki tam, gdzie będzie to możliwe i gdzie będzie to konieczne.
I być może z tego właśnie założenia wychodzi Emmanuel Macron, który w ciągu ostatnich miesięcy, jak pan zresztą zauważył, radykalnie zmienił swoje stanowisko wobec Rosji. No ale z drugiej strony swoją agendę w polityce zagranicznej ma oczywiście także Pałac Prezydencki. Andrzej Duda ogłosił niedawno, że prowadzi z Amerykanami rozmowy w sprawie wejścia Polski do natowskiego programu Nuclear Sharing. Co to jest dokładnie? Czy Duda według pana robi słusznie, ogłaszając to publicznie w tej chwili?
To znaczy, ja nie wiem, czy on powiedział wprost, że prowadzi na ten temat rozmowy. Zresztą, gdyby tak nawet było, to nie byłoby to pierwsze tego rodzaju oświadczenie z obozu, powiedzmy, prawicy, która do niedawna była obozem rządzącym, bo to się powtarza z jakąś tam regularnością co kilka lat. Oczywiście wywołało to pewnego rodzaju konsternację i wewnętrzną, i zewnętrzną. Przy okazji wizyty Jensa Stoltenberga wtorkowej i premiera Wielkiej Brytanii Rishi Sunaka, no padło ze strony sekretarza generalnego NATO takie stwierdzenie, powiedzmy powtarzane też od lat, że sojusz nie przewiduje żadnych zmian w rozmieszczaniu broni jądrowej, więc można powiedzieć, że na tym poziomie ta kolejna polska próba podniesienia tego tematu została w sposób no, taki jak do tej pory unieważniona, tak, czy też odłożona na półkę. Ja bym to postrzegał w kategoriach jednak właśnie takich, że widzimy, że na Zachodzie czerwone linie są przekraczane w zakresie pomocy Ukrainie, w zakresie podejścia do Rosji, że Zachód przestawia się bardziej na pozycje trochę takie zimnowojenne, tak, porównywalne do tego, z czym mieliśmy do czynienia w układzie NATO, układ warszawski. I teraz, jeżeli na to jeszcze nałożyć rosyjską retorykę nuklearną, groźby, oczywiście traktowane czasem z przymrużeniem oka, ale ja nie wiem do końca, jak je należy traktować, tak? Bo Putin z jednej strony czasem bardzo dużo mówi i jego towarzysze, ale czasem też robi to, co mówi, więc do końca pewnie nie powinniśmy tego lekceważyć. Więc jeżeli my widzimy, że Zachód w coraz większym stopniu jest gotowy do stanowczego stawiania kwestii odstraszania i obrony i wzmacniania swojego własnego potencjału w obliczu coraz to nowych i coraz ostrzejszych groźb rosyjskich i trudnej, być może najtrudniejszej od początku wojny, sytuacji właśnie na froncie obrony Ukrainy przed rosyjską agresją, to kto wie, czy to nie jest znowu dobry moment, żeby te kwestie podnieść, jeżeli Warszawa tak czuje, że jest to potrzebne i konieczne. A wydaje się, że sprawa rozszerzenia tego porozumienia nuclear sharing, które przewiduje udostępnianie przez Stany Zjednoczone pod kontrolą Stanów Zjednoczonych taktycznego uzbrojenia jądrowego siłą powietrznym wybranych krajów europejskich plus Turcji, że otwiera się kolejne tak zwane okno możliwości, tak? I Polska być może ma w tej chwili większe szanse przeforsowania jakichś zmian w tym układzie. No, głos sekretarza generalnego był taki, jaki był. Znamy go, znamy te słowa z przeszłości, ale do końca to nie jest tak, że sekretarz generalny ma zdanie decydujące, że tutaj liczy się ta jakby masa krytyczna większości sojuszników, no i oczywiście Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem do końca, czy słowa prezydenta Dudy to była zagrywka być może już pod kolejną administrację, o której wiemy, że pewnie no nie możemy wykluczyć, tak, że będzie to administracja republikańska i Donald Trump jako znowu prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy była to po prostu próba na nowo podniesienia tego tematu znowu przed szczytem waszyngtońskim i tymi dyskusjami wśród sojuszników, które w tej chwili w sposób naturalny będą intensyfikowane. Wolałbym oczywiście, żeby nie było na niwie wewnętrznej jakichś znaków zapytania, tak, żeby premier Tusk nie pytał, co jest intencją prezydenta, żeby to było wcześniej wydyskutowane. Ja do końca nie wiem, czy obaj panowie na ten temat rozmawiali. Wiem, że było kilka okazji, żeby o tym porozmawiali, więc nie do końca mam pewność, kto tutaj, że tak powiem, kogo nie poinformował o próbie zgłoszenia takiego tematu. Natomiast wiemy, że to nie jest nic zaskakującego, że Polska dąży do tego, żeby przede wszystkim obalić akt stanowiący NATO-Rosja, tak, który właśnie zakładał takie samo ograniczenie ze strony Zachodu, że Zachód nie będzie rozmieszczał w nowych krajach członkowskich, w tym na terytorium Polski, broni jądrowej. No i z drugiej strony, żeby uzyskać dostęp do tego narzędzia odstraszania i obrony, które no pewnie słusznie uznawane jest za ostateczne i najsilniejsze.
Jednym z głównych wątków exposé Sikorskiego ma być przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie. W lutym, jak pamiętamy, dosyć sporym echem odbiło się jego wystąpienie w Nowym Jorku, obnażające fałszywą narrację rosyjskiego ambasadora przy ONZ. Kpił wtedy m.in. z jego twierdzeń, że Rosja nigdy nie napadała, lecz tylko broniła się przed inwazjami. Tylko czy pana zdaniem Polska jest dziś przygotowana na odpieranie rosyjskiej dezinformacji i operacji wpływu?
To jest bardzo skomplikowana kwestia i chyba nie dotyczy tylko tej sfery dyplomacji. Znaczy w większości przypadków ta rosyjska dezinformacja sączy się kanałami innymi niż dyplomatyczne, prawda? I można powiedzieć, że to jest taka lekcja, którą wciąż na nowo musimy odrabiać, bo co i róż okazuje się, że w czasie, kiedy my generalnie postrzegamy siebie jako społeczeństwo dosyć odporne na jakieś rosyjskie fejki, tak? Na taką tępą, toporną, kremlowską narrację, którą można usłyszeć, nie wiem, czy od z Russia Today, czy od innych propagandystów rosyjskich, to co jakiś czas...
Przede wszystkim przez media społecznościowe.
Tak, no co jakiś czas pojawiają się właśnie takie wrzutki, takie tematy, takie linie narracyjne, które no po głębszym zastanowieniu przede wszystkim bardzo szybko nabierają rozgłosu, mają tak zwane zasięgi, tak, w tych społecznościówkach rozmaitych, a po drugie przy zastanowieniu dochodzimy do wniosku, że to chyba musi jednak być rosyjska dezinformacja czy rosyjska propaganda.
No ale fake news o dwóch jachtach luksusowych zakupionych rzekomo przez Zełenskiego był powtarzany przez kongresmenów w Stanach Zjednoczonych.
No i to dowodzi właśnie, że nawet no, taka ustabilizowana, jak się zdaje, chociaż co do tego też są wątpliwości, demokracja jak Stany Zjednoczone, również ma z tym problemy. I moglibyśmy tak naprawdę tego rodzaju przykłady znaleźć niemalże w każdym kraju. I tutaj nie należy się za bardzo dziwić, że Polska też nie okazuje się w 100% odporna. Ale jak mówię, to jest chyba, to jest tego rodzaju sprawa, która wymaga po prostu ciągłej czujności i ciągłej aktywności. A przede wszystkim wymaga tego, żebyśmy też z udziałem władz publicznych polskich mieli odpowiednie narzędzia zrozumienia naszej racji stanu, naszej komunikacji strategicznej, naszych celów, również tych, które mamy w porozumieniu z partnerami i sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej, żebyśmy umieli jakby tej kontrnarracji przeciwstawić no, własną tarczę narracyjną. Mi ciągle tego brakuje w wielu aspektach, bo wiele dowodów tego było za czasów rządów PiS-u, że jest to mylone z taką własną propagandą, a to chyba nie całkiem o to chodzi, tak? By jakby odpowiadać również pewną przesadą, czy nawet pewnymi narracjami nie całkiem zgodnymi z prawdą na to, co się sączy do nas ze wschodu.
No tak, prawda zawsze jest pierwszą ofiarą wojny jakiejkolwiek, to prawda, nie da się ukryć.
No i tutaj można powiedzieć, że jeżeli przyjąć założenie, że wojna już się toczy, a w pewnym sensie trudno temu zaprzeczyć, to nic dziwnego też, że prawda pada jej ofiarą.
Jeszcze ostatnie pytanie. Sikorski ma też złożyć opozycji ofertę współpracy w tworzeniu nowej polskiej polityki zagranicznej. Czy uważa pan, że taka współpraca w ogóle jest możliwa, biorąc pod uwagę działania PiS-u przed eurowyborami, czyli zwłaszcza intensyfikację kontaktów z tak zwanymi eurosceptycznymi frakcjami w Parlamencie Europejskim, zrzeszającymi na przykład niemiecką AfD, czy francuskie Zjednoczenie Narodowe, czyli ugrupowania niemal otwarcie proputinowskie?
No to jest prawda, że mieliśmy pewien problem z jakąś taką spójnością. Znowu odwołam się do tego pojęcia racji stanu, tak? Bo jeżeli byśmy brali pod uwagę właśnie tego typu wydarzenia, jak jakby próby zawiązania tej międzynarodówki, o której czasem się mówiło, że właśnie powtarza kremlowskie narracje, czy też jakby długie utrzymywanie bardzo bliskich kontaktów z rządem Viktora Orbana, prawda, który nie bez powodu uchodzi za no po prostu rzecznika interesów Kremla w Europie. Mieliśmy pewien problem i z tego punktu widzenia ja nie do końca widzę taką po prostu ponadpartyjną współpracę, jak to kiedyś mówiono, porozumienie ponad podziałami, czy też pod podziałami, jak to się teraz czasem określa. Ale powiedziałbym, że z drugiej strony to zależy, kto tę współpracę miałby podjąć, na jakim szczeblu ona miałaby mieć miejsce i w jakich obszarach. No bo na przykład wspominaliśmy tutaj o prezydencie Andrzeju Dudzie. Ja szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o ten obszar polityki zagranicznej, który jest mi najbliższy, czyli sprawy związane z bezpieczeństwem, ja w ogóle nie widzę jakichś istotnych kontrowersji i konfliktów pomiędzy obozem obecnie rządzącym a obozem prezydenckim. Owszem, czasem mają miejsce pewnego rodzaju retoryczne złośliwości, jakieś takie podszczypywania, ale szczerze powiedziawszy, to jest pewnego rodzaju dowód na istnienie tej racji stanu, rozumianej ponad czy też po obu stronach podziałów politycznych. Więc w tym zakresie na przykład widziałbym możliwość rozsądnej, merytorycznej współpracy i zresztą nawet w okresie tego nasilenia jakby konfliktu między PiS-em a PO zdarzały się, ja byłem ich świadkiem, bardzo konkretne, częściej oczywiście za zamkniętymi drzwiami niż przy kamerach i mikrofonach, ale bardzo merytoryczne rozmowy na ten temat. Wyobrażałbym sobie, że bardzo wiele innych tematów dotyczących polityki europejskiej byłoby też polem do takiej merytorycznej dyskusji. Ale oczywiście chyba muszą minąć jeszcze te kampanie, które nas czekają. Mówię o kampaniach wyborczych. Przede wszystkim kampania europejska.
No, zobaczymy też, jaką pozycję w obozie prawicy będzie miał Andrzej Duda po wyborach w przyszłym roku. Teraz musimy kończyć tę interesującą rozmowę o exposé ministra Sikorskiego, który w czwartek, czyli dziś, przedstawia w Sejmie. Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście 8.10 był Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Polityce Insej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A ja nazywam się Łukasz Grzmisławski i zapraszam do śledzenia reakcji na exposé ministra Sikorskiego na wyborcza.pl. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.